trzecia niedziela Adwentu, którą przeżywamy, to niedziela Gaudete, co po łacinie oznacza radujcie się. Właśnie do radości wezwał nas święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu z listu do Filipian, pisząc: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko. Siostry i bracia, radość więc jest wręcz nakazem. Apostoł dwa razy powtarza, radujcie się. To jest nakaz. To znaczy, że mamy swoją wiarę i fakt, że Chrystus jest blisko, przeżywać z radością. Nie ze smutkiem, nie ponuro, ale z radością. Mamy cieszyć się faktem, że Pan jest blisko. Że jest blisko w tajemnicy Eucharystii i jest blisko w tajemnicy Bożego Narodzenia, ale też, jak rozważaliśmy w naszych rekolekcjach, jest blisko nas w całym naszym życiu. Oczekujemy Jego przyjścia, gdy dobiegnie kres naszego życia. Radość więc ma być szczególną oznaką chrześcijanina. Chrześcijanin to człowiek radości. Ale od razu wyjaśnijmy, że nie mówimy tu o wesołości. Być wesołym, a być radosnym to jednak różne rzeczy, choć ze sobą powiązane. Można być wesołym, a nie mieć radości. Wesołość można sztucznie wywołać, opowiadając jakiś dowcip, jakiś żart. Wesołość można wywołać alkoholem, narkotykami czy w jakiś inny sposób. Ale radości nie da się w ten sposób wywołać. Radość jest stanem ducha. Radość płynie z harmonii serca. Człowiek radosny, choć może nie okazywać wesołości, to ktoś, kto ma w sobie harmonię, ma w sobie pokój. W swoim sercu jest zsynchronizowany, zharmonizowany sam ze sobą, pogodzony ze sobą, pojednany z Bogiem, z ludźmi, otwarty na Boga i na ludzi. To stan szczególny, którego wciąż uczymy się, którego nie można wywołać przy pomocy sztucznych środków. Tak mamy przeżywać naszą wiarę, z radością, to znaczy w harmonii, w pokoju serca. A źródłem tej radości jest fakt, że Pan przychodzi, jest blisko. Innym, daleko większym źródłem naszej radości, nie tylko tej na czas Adwentu, ale na całe nasze życie, jest fakt, że celem naszym jest niebo. Jesteśmy przeznaczeni do nieba. Niebo to nasz cel w życiu. To nasze podstawowe chrześcijańskie powołanie. Mówiłem wczoraj o tym, że życie nasze jest Adwentem, że przemijamy, że zbliżamy się do tego momentu przejścia, jakim jest śmierć, jako coś pozytywnego, jako brama do nowego życia. A po drugiej stronie tej bramy jest przygotowane dla nas miejsce w niebie. Pan Jezus zapewnił: idę wam przygotować miejsce. U Ojca mego jest mieszkań wiele. Każdy ma w niebie swoje miejsce, taką swoją kwaterę, której nikt mu nie zabierze. Ale jednocześnie, jeżeli my sami nie zajmiemy tej kwatery po przejściu na drugą stronę życia, pozostanie ona pusta na zawsze, na wieczność, jako świadectwo zmarnowanego życia, zmarnowanych szans. Mamy więc ku czemu dążyć. Mamy powód radować się. Mamy Ojczyznę w niebie. Tam powinniśmy podążać. Mówimy więc o niebie. Czymże jest niebo? Przywykliśmy do tego słowa niebo i mamy w związku z tym różne błędne skojarzenia. Słowo niebo najczęściej kojarzy nam się z firmamentem w kolorze niebieskim, pełnym światła słonecznego, pierzastych chmurek. Ale to jest tylko nasz język, nasze wyobrażenie. Miejsce to nie kwestia, niebo to nie kwestia miejsca, gdzieś tam nad głowami. Tak samo jak piekło, to nie jest kwestia miejsca gdzieś tam, głęboko w ziemi, gdzie jest gorąca lawa, wybuchająca czasem wskutek działania wulkanu. Rzeczy po śmierci to nie są miejsca, to są stany. I niebo jest takim stanem ducha, do którego powinniśmy dążyć, którego powinniśmy pragnąć. Wspominałem w pierwszej konferencji, że we Wrocławiu, najpierw w Oleśnicy, potem we Wrocławiu w XVII wieku żył poeta, mistyk, lekarz Johannes Scheffler, znany jako Anioł Ślązak, którego sentencje, takie myśli tłumaczył na język polski Adam Mickiewicz. I tenże Johannes Scheffler w jednej z takich sentencji powiada: jedna jest rzecz na świecie godna ludzkiej pieczy. Ludzie o wszystkim myślą, prócz tej jednej rzeczy. Jakże trafne spostrzeżenie. Jesteśmy zatroskani o różne sprawy, o byt codzienny, o wychowanie dzieci, o pracę, o dom i tysiące innych rzeczy. Ale czy w tym staraniu się o sprawy doczesne, czy jest także miejsce o troskę o niebo? A przecież to jest nasz cel, nasze dążenie. Jeżeli nie ma czasem w nas tego pragnienia nieba, to właśnie dlatego, że są stereotypy. Wyobrażenie nieba jako czegoś abstrakcyjnego, czegoś tak nierzeczywistego, że nie warto się tym zajmować. Otóż jest to błędne przeświadczenie. Niebo jest prawdą naszej wiary. Chrystus pouczył nas o niebie. Wskazał nam niebo jako cel. Czym zatem jest niebo? Ono nie jest gdzieś tam, bliżej nieokreślonej rzeczywistości. Ten sam poeta Johannes Scheffler w innej sentencji powiada, że do nieba daleko nie jeden narzeka. Bóg jest bliżej, aniżeli serce od człowieka. Rzeczywistość nieba jest na wyciągnięcie ręki. Możemy rzeczywistości nieba doświadczać już tu na ziemi. Na to wskazuje nasz język, nasz sposób mówienia, ale i nasze doświadczenie. Weźmy dla przykładu, kiedy ktoś się czuje dobrze, szczęśliwy, kochany, otoczony miłością, otoczony dobrymi ludźmi, jak chociażby przy wieczerzy wigilijnej, możemy wtedy powiedzieć: czuję się jak w niebie. A w stosunku do życzliwych, dobrych sobie ludzi powiemy: jesteś moim aniołem. A więc już samo to nam pokazuje, czym jest niebo. Że niebo to stan miłości, stan szczęścia, stan zanurzenia w Bogu. Co więcej, takim przedsmakiem nieba jest Eucharystia. Ktoś powie: ja tego nie czuję. No ale czy próbowałeś poczuć to szczęście, jakie Bóg ci obiecał, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą? Zauważmy, Pan Jezus obiecał, że pozostanie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tak się stało. Pozostał z nami w Eucharystii. Eucharystia ma postać chleba, wprawdzie znikomego, zaledwie maleńki opłatek, ale to jest chleb, to jest pokarm. My go spożywając przyjmujemy jako pokarm. Pokarm podlega procesowi trawienia. W wyniku trawienia ten pokarm wypełnia nasze ciało. Ciało Chrystusa w procesie trawienia wnika w nasze ciało, w każdą komórkę naszego ciała. Można więc powiedzieć, że ciało Chrystusa, Chrystus sam, przemienia nas, uświęca od środka, przenika nas sobą. To stan utracalny. W niebie takie przenikanie Bogiem będzie absolutne i nieutracalne. Eucharystia jest więc przedsmakiem nieba. Nie na darmo w jednej z pieśni śpiewamy o Eucharystii słowa: o niebo mojej duszy, najświętszy chlebie mój. Eucharystia jest przedsmakiem nieba. Gdybyśmy potrafili do końca zdać sobie sprawę, czym jest Komunia Święta, którą przyjmujemy, mielibyśmy już wyobrażenie tej radości, jaką daje prawda o niebie. Weźmy inne sytuacje.
przykład szczęśliwa rodzina, kochające się małżeństwo. To jest przedsmak nieba. To już niebo na ziemi. Prawdziwa więź małżeńska, więź sakramentalna, można ją porównać do trójkąta. Nie mówię tu o trójkącie małżeńskim, ale wyobraźmy sobie trójkąt. Na jednym wierzchołku osoba żony, na drugim osoba męża, a na trzecim wierzchołku trójkąta Chrystus. I zobaczmy, co się dzieje. Jeżeli ona i on dąży do Chrystusa, to stają się sobie bliscy, coraz bardziej bliscy. Im bliżej Chrystusa, bliżej siebie. To jest sekret sakramentu małżeństwa. I odwrotnie. Im dalej od Chrystusa, tym dalej od siebie. Jeżeli mąż, czy żona, czy obydwoje razem żyją sakramentalnie, modlą się, dążą do zjednoczenia z Bogiem, tym silniejsza jest ich duchowa więź. To jest przedsmak nieba. A zatem, czym jest niebo? Niebo to stan szczęścia nadprzyrodzonego. W centrum nieba Bóg, który jest miłością. To zanurzenie się w miłości. A zatem niebo nie jest, jak przywykliśmy mówić, wiecznym odpoczynkiem. Dla zmarłych modlimy się, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. I to może sugerować, że niebo to jest takie wieczne wczasy na jakiejś plaży. Takie wieczne lenistwo, bezczynność. Nie, to fałszywy obraz nieba. Miłość przecież jest źródłem dynamizmu. Miłość inspiruje do twórczości. Zobaczmy, jak w ziemskim życiu ludzie, którzy kochają, zdobywają się na ogromny wysiłek. Potrafią wydobyć z siebie to, co najpiękniejsze, to, co najlepsze. Najwspanialsze dzieła muzyczne, malarskie, rzeźba, jakiekolwiek inne wspaniałe dzieła rodziły się z miłości. Z miłości do kochanej osoby, do kobiety, do mężczyzny, z miłości do człowieka. Miłość jest twórcza. Jeżeli niebo więc jest w centrum, ma w centrum Boga, który jest miłością, to nie jest to zastój, bezruch, ale dynamizm, życie, rozwój, pełnia szczęścia. Pan Bóg nie jest też zazdrosny o nasze te ludzkie, ziemskie szczęścia. Czasem ludzie pytają, jak to będzie w niebie? Czy jeżeli lubię na przykład chodzić po górach, czy w niebie będę mógł chodzić po górach? Kiedyś jedna ze studentek, która bardzo lubiła konie, jeździła dużo na koniu, kiedyś w dyskusji powiedziała, a czy w niebie będzie możliwość jeżdżenia na koniu? Powiedziałem, nie, pewnie konia w niebie nie będzie. No, jakby to było, no, koń by biegał sobie po niebie, byśmy słyszeli ciągle stukot, prawda? Nie, to nie tak. To zupełnie jest inny porządek myślenia. Może nie będzie jazdy na koniu w niebie, czy głaskanie ulubionego kota, ale radość płynąca z tego doświadczenia, które wynosimy z ziemskiego życia, tam pozostanie. Pan Bóg, gdy wejdziemy do nieba, nie odbierze nam niczego, co jest w nas dobre, piękne, szlachetne. Przeciwnie, to wszystko zostanie w nas pomnożone, bo miłość ma to do siebie, że ona niczego, co dobre w człowieku, nie niszczy, ale rozwija. Niebo więc to pełnia szczęścia, to ustawiczny rozwój, to spełnienie się człowieka. To, co staje się niemożliwe dla nas tu w ziemskim życiu z uwagi na nasze cielesne ograniczenia, no bo niestety żyjemy w ciele, nie możemy być w wielu miejscach naraz, choć bardzo byśmy chcieli. Pewnie teraz chcielibyśmy się znaleźć gdzieś tam w ciepłych krajach, czy chcielibyśmy spotkać się z kimś, ale nie możemy, bo odległości, bo jesteśmy ograniczeni ciałem, przestrzenią, czasem. W niebie, gdzie będziemy już poza ciałem, poza czasem, poza przestrzenią, tych ograniczeń nie będzie. Będziemy absolutnie dyspozycyjni, wolni do spełniania się we wszystkich naszych szlachetnych pragnieniach, które nie sprzeciwiają się Bożej miłości. Ktoś powie, to zbyt piękne. inne, żeby było prawdziwe. Owszem, obcujemy z wielką tajemnicą. Nie wiemy, jak do końca będzie. Próbujemy sobie wyobrazić, próbujemy zrozumieć tę wielką tajemnicę. Ale wszystko to, co mówimy o niebie, na pewno jest dalekie od tego, czym ono jest. Pan Jezus bowiem powiedział, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Wiara nam mówi, że jest to spełnieniem, jest ta pełnia szczęścia, pełnia radości, do której jesteśmy przeznaczeni i którą żyjemy. Kochani, ale mówiąc o niebie, warto też powiedzieć, że jesteśmy wspólnotą, wspólnotą zbawionych. W niebie bowiem uczestniczymy we wspólnocie ze świętymi, z Maryją, z aniołami. Czym są zatem aniołowie? Bo warto o tym wspomnieć. Dzieciom kojarzą się aniołowie najczęściej z aniołem stróżem. Czasem przedstawiamy anioła stróża jako młodzieńca o dziewczęcej twarzy z wielkimi skrzydłami, który przeprowadza dziecko przez taki zrujnowany most. To też takie nasze ludzkie wyobrażenie. Ale prawdziwa istota anioła jest dla nas niepoznawalna. Wiara nas uczy, że Bóg jest stworzycielem rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Bóg stworzył anioły, absolutnie czyste duchy, niecielesne istoty, ale rozumne i wolne. Istoty, które kochają. Co więcej, każdemu z nas, kiedy tylko poczęliśmy się, Bóg dał towarzysza, anioła, którego nazywamy stróżem. Aniołowie bowiem są nam dani jako opiekunowie, aby nam pomogli przejść przez ziemskie życie, przez ten ziemski adwent, abyśmy osiągnęli niebo. Każdy z nas ma swojego towarzysza, anioła stróża. Warto sobie zdać z tego sprawę. Nikt, kto wierzy, nie może czuć się samotny, bo zawsze przy nim jest jego anioł stróż. Anioł stróż mu zawsze we wszystkim towarzyszy. Aniołowie stróżowie, każdy z nas ma takiego anioła stróża, jest naszym towarzyszem od chwili poczęcia, przez całe życie, w chwili śmierci i na całą wieczność. To jest nasz nieodłączny towarzysz, który nas bardzo, bardzo kocha. Jak bardzo musi cierpieć anioł stróż, gdy patrzy, jak człowiek, a widzi wszystko, bo jest nieustannie przy nas, jak widzi, gdy błądzimy, gdy popełniamy grzech. Kiedyś ktoś mi postawił pytanie, była taka dyskusja, i ktoś postawił pytanie, a co robi anioł stróż, kiedy człowiek dopuszcza się grzechu ciężkiego? No właśnie, to jest dobre pytanie. Pewnie patrzy ze smutkiem i po ludzku biorąc, możemy powiedzieć, płacze. Płacze nad głupotą tego, o kogo on się troszczy. A ktoś wtedy w dyskusji powiedział, że jeżeli człowiek grzeszy, to jego anioł stróż odwraca wzrok i patrzy na innego anioła stróża, szukając w nim pocieszenia. Anioł stróż jest naszym świadkiem naszych dobrych czynów i naszych złych czynów. Gdy staniemy na sądzie Bożym, to właśnie anioł stróż, świadek wszystkich naszych myśli, pragnień, działań, da o nas świadectwo, dobre lub złe. Szanujmy więc anioła stróża, nieodłącznego towarzysza, jakiego Pan Bóg nam dał, po to, aby nas przeprowadził przez życie do nieba. W niebie On będzie z nami dzielił tę radość, jaką Bóg przygotował. Do anioła stróża trzeba się modlić. Nie tylko tą dziecięcą modlitewką, Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój i tak dalej. Wzywajmy anioła stróża nie tylko w sytuacjach jakichś potrzeb doczesnych, ale jak najbardziej, ale także przede wszystkim prośmy Anioła Stróża, aby dopomógł nam przejść przez życie godnie, tak abyśmy osiągnęli pełnię szczęścia wiecznego. I kochani, pozwólcie, że na koniec tej refleksji, z konieczności dość skrótowej, przywołam wiersz znanego poety, zmarłego niedawno, księdza Jana Twardowskiego, na temat Anioła Stróża. Poeta pisze tak: nazywamy go brzydko stróżem, każemy mu pilnować, używamy jak chłopca na posyłki. Kto z nas mu rękę poda? Pożałuje, że ma skrzydła za duże, sumienie tak czyste, że niewygodne, kolor biały, raczej niepraktyczny, życie obce, bo bez pomyłek, miłość niecałą, bo bez umierania. Kto z nas obejmie go za szyję? Słuchaj, powie, zmieniły się czasy, teraz ja cię przed światem ukryję. Sympatyczny wiersz, ale wielu mówiący. Zaprzyjaźnijmy się ze swoim aniołem stróżem. Pozwólcie jeszcze, podzielę się moim takim doświadczeniem. To było w czasach seminaryjnych. Kończyłem seminarium w Sandomierzu w latach 77-83. I wtedy przyjechał do nas pewien kapłan, pamiętam, że z Anglii. Miał do nas jakąś konferencję i na koniec tego wystąpienia mówi: słuchajcie, bracia, pomódlmy się do anioła stróża, pewnego pana w Warszawie, w urzędzie, z którym muszę się spotkać i załatwić ważną sprawę. I to było dla mnie odkrycie. No rozumiem, modlić się do swojego anioła stróża, ale modlić się do anioła stróża kogoś obcego, było to dla mnie odkrycie. Ale to jest właśnie tak. Tak powinno być. My czasem mamy problem z porozumieniem się z mężem, z żoną, z kimś. Boimy się spotkania jakiegoś trudnego z jakimś człowiekiem. Pomódlmy się do jego anioła stróża. Poprośmy naszego anioła stróża, aby nam to pomógł. Mówiąc tak kolokwialnie, poprośmy anioła stróża, żeby się dogadał z aniołem stróżem tamtego człowieka i wpłynął na jego osobowość, na jego działania, aby były one korzystne dla nas nie tylko z punktu widzenia dobra doczesnego, ale dobra wiecznego. Właśnie niebo to wspólnota ze świętymi i z aniołami. Jeżeli zaprzyjaźnimy się z naszym aniołem, będziemy się modlić do niego, będziemy otwarci na jego obecność, na jego pomoc, mamy nadzieję, że w ten sposób dojdziemy do tego szczęścia, jakie Bóg nam przygotował, do tej radości, do której zostaliśmy wezwani, a której pełnię znajdziemy w wiecznym życiu, w zjednoczeniu z Boską Trójcą, Maryją, świętymi aniołami, jednym słowem, szczęścia, jakie daje prawdziwe niebo.